Wrócą systematyczne kontrole na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Kraje członkowskie uzgodniły wspólne stanowisko w tej sprawie. Na tej podstawie holenderska prezydencja będzie prowadzić teraz negocjacje z Parlamentem Europejskim, a o zmianę przepisów zabiegała Francja po zamachach w Paryżu. Kraje członkowskie w myśl pomysłu będą zobowiązane do stosowania systematycznych kontroli wszystkich podróżnych, także unijnych obywateli, którzy będą chcieli przekroczyć granicę zewnętrzną Unii. Do tej pory takie kontrole były wyrywkowe. Zmiany mają usprawnić walkę z terroryzmem. Nowe zasady miałyby obowiązywać między innymi na wszystkich granicach lądowych, morskich i na lotniskach. W tym ostatnim przypadku będzie obowiązywał 6-miesięczny okres przejściowy po wejściu w życie nowych regulacji. Na ile skomplikuje to podróże zagraniczne, między innymi do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Artur Kiełbasiński, Gazeta Wyborcza, Wyborcza Biz, Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk imienia Lecha Wałęsy. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Regularne kontrole na zewnętrznych granicach, na ile to komplikuje podróże, handel?
No właśnie, przyjrzyjmy się przede wszystkim, na ile to komplikuje handel. Niestety to jest w ogóle zły kierunek. Ja mogę rozumieć kwestie bezpieczeństwa, bo one są ważne, są szczególnie tak dla szerokiego społeczeństwa ważne. Natomiast ja mam taką obawę, czy to będzie tak, że to się skończy na zewnętrznych granicach. Proszę pamiętać, że już okresowo poszczególne kraje, także wewnątrz strefy Schengen, przywracają te kontrole. Były takie precedensy w Austrii. Duńczycy kontrolowali granice ze Szwecją i z Niemcami. Szwedzi kontrolowali granice z Duńczykami. Teraz Belgowie kontrolują granice z Francją. No i tak naprawdę boję się, czy to nie jest początek tego, że ta nasza strefa Schengen zaczyna się sypać z punktu widzenia biznesowego, bo takie jest najważniejsze. No byłby to bardzo, bardzo zły sygnał, byłoby to ogromne utrudnienie. Ja nie jestem do końca przekonany, czy te względy bezpieczeństwa są rzeczywiście, to znaczy, czy zmiana tego systemu kontroli poprawi wyraźnie nasze bezpieczeństwo. Chyba jednak znalazłyby się inne metody. Natomiast myślę, że to jest taka trochę gra polityków pod publiczkę, która no niestety dla Europejczyków, a szczególnie dla europejskiej gospodarki, może skończyć się nie najlepiej.
W 100% się zgadzam, że to jest gra pod publiczkę, ale mam nadzieję, że to jest tylko gra i skończy się na grze, bo gdybyśmy pomyśleli teraz o podróżnych, którzy podróżują na lotniskach, to ja powiem szczerze, że ja uważam, że wejście do Schengen to jest największe osiągnięcie, jakie w ogóle mieliśmy w swobodzie podróżowania w ostatnich latach. I ja przypomnę, bo może to uzmysłówmy sobie, gdybyśmy wrócili do naszej sytuacji sprzed wejścia do strefy Schengen. My mówimy wtedy o kontrolach dokumentów zarówno w odlocie, jak i w przylocie. Czyli dochodzi nam dodatkowa czynność oprócz tej dzisiejszej kontroli bezpieczeństwa, która już jest pewną czynnością, która jest niekomfortowa, przedłużająca czas. A wiadomo, że w transporcie lotniczym mówimy o czasie, o szybkości podróży.
No ale też kosztowna, powiedzmy szczerze.
Oczywiście, ja powiem szczerze, że to wymagałoby nawet przebudowy infrastruktury lotniska. Myśmy zaprojektowali lotniska pod brak powrotu do strefy Schengen. Tak jest. I teraz proszę sobie wyobrazić, kiedyś gdzieś byliśmy na poziomie kilkuset tysięcy pasażerów rocznie, ale teraz jesteśmy na poziomie 4 milionów pasażerów rocznie. Te 4 miliony pasażerów musiałoby przejść przez kontrolę dokumentacyjną. To jest po prostu nie dość, że wielkie wyzwanie dla służb. Straż Graniczna musiałaby ulec zwiększeniu. Natomiast jest to związane również z przebudową lotniska. Dzisiaj, proszę zwrócić uwagę, przechodzimy na przylocie. To jest właściwie przejście. Jeżeli ktoś ma bagaż podręczny, to w ciągu 3 minut przechodzi przez terminal, wychodzi po drugiej stronie. A teraz wyobraźmy sobie, że wszyscy stają i muszą dokonać kontroli paszportowej. Także ja mam nadzieję, że do tego nie dojdzie.
Gdyby strefa Schengen została zniesiona, ale tutaj jest mowa o zewnętrznych granicach.
Ja wiem, dlatego, ale to jest pierwszy krok, bo pamiętajmy, że tak jak pan redaktor powiedział, że już mówimy o pewnych kontrolach między granicami już państw w Unii, także to jest takie przygotowanie. Ja mam nadzieję również, że to jest na razie jeszcze tylko straszenie, a państwa Unii Europejskiej znajdą generalnie pomysł na to, jak to robić bez takiego wracania do tamtych czasów sprzed strefy Schengen.
No, też się z tym zgodzę, że to może chodzi o pierwszy krok, z tym, że troszeczkę chyba bym tak nie przesadzała jakby z tym epatowaniem, że to już jest jakaś zapaść dla biznesu, bo głównie, no przypomnijmy, chodzi bardziej o nadzór przepływu ludzi niż towarów. taki był zamysł. Oczywiście no, po takim pierwszym kroku zawsze może przyjść kolejny, tak? I to jest to, co pan prezes mówił, że może się skończyć tym, że wrócimy do tego, co było przed strefą Schengen, tak? Nie, poczekajmy, tak? No,
musimy jedna uwaga, towary są monitorowane w sposób bezprzykładny. To, jaki sprzęt dostają celnicy czy służba celna w portach, na granicach, jakby poziom nadzoru nad towarami też jest zupełnie niebywały i boję się, że jeszcze ktoś będzie chciał to zaostrzyć. Oczywiście mamy różnego typu materiały, natomiast też chciałbym, żeby wszyscy mieli świadomość, no najskuteczniejsze bomby w Stanach Zjednoczonych robiło się z nawozów, w związku z tym to nie jest tak, że jesteśmy w stanie absolutnie i całkowicie wykluczyć pewne ryzyko związane właśnie z handlem. No tu jest niestety taki wybór filozoficzny, czy trochę więcej wolności, czy trochę więcej pozorów bezpieczeństwa, bo powiedzmy szczerze, ja mówię pozory bezpieczeństwa, ja mówię o grze pod publiczkę, bo we współczesnym świecie oczywiście trzeba robić wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo, ale żadne państwo, żadna służba nie jest w stanie stuprocentowo takiego bezpieczeństwa zapewnić. Natomiast no,
o czym mieliśmy się okazję przekonać w ostatnich miesiącach.
Tak? Wielokrotnie. Natomiast no, tak zwane szerokie elektoraty, tak to nazwijmy, żyją w przekonaniu, że jak będzie więcej państwa, dwóch żołnierzy czy dwóch strażników więcej, to będzie bezpieczniej. To jest bardzo złudne, to jest bardzo niebezpieczne myślenie.
A ten okres przejściowy, pół roku lotniska, dałyby radę się przygotować do tych kontroli w tym czasie?
Znowu, ta kontrola będzie generalnie prowadzona przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, więc to jest pytanie o budżet również państwa, bo to ja pamiętam czasy, kiedy dawno, dawno temu, ale kiedy Straż Graniczna była odpowiedzialna za kontrolę Schengen i myśmy przygotowali infrastrukturę, którą można było obsadzić przez na przykład 10 funkcjonariuszy, i nagle tworzyły nam się tam kolejki. I co się okazało? Że Straż Graniczna dostała dwa etaty. Więc nie może posadzić do całej infrastruktury i umożliwić swobodny przepływ ludzi, szybszy przepływ ludzi, bo gdzieś jest problem budżetowy. Z naszego punktu widzenia, jeżeli chodzi o wyrywkową kontrolę, to nie ma problemu. To naprawdę nic nie sparaliżuje. Natomiast powrót do strefy sprzed Schengen, no to jest olbrzymi problem. Infrastrukturalny też.
No i wydłużają się oczywiście czasy odprawy, znacznie.
Wtedy, zwłaszcza na przylocie, to powiem szczerze, to pasażerowie będą stali na płytach.
No to miejmy nadzieję, że ta decyzja nie zapadnie, a my do dyskusji wrócimy za chwilę. 17 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Wioleta Kakowska, Mering, Trójmiasto.pl, Artur Kiełbasiński, Gazeta Wyborcza, Wyborcza Biz, Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk imienia Lecha Wałęsy. Jeszcze głosy od słuchacza. Nie ma ceny nad bezpieczeństwo, napisał pan Bolesław, ale z drugiej strony chcielibyśmy, żeby nasi przedsiębiorcy sprawnie sprzedawali nasze polskie towary, choćby za wschodnią granicę, i nie chcielibyśmy im tego uniemożliwiać.
Pozdrawiając naszego słuchacza, ja chciałem powiedzieć, że to nie jest cena za bezpieczeństwo, tylko to jest cena za pozory bezpieczeństwa. Stuprocentowego bezpieczeństwa nikt nie jest w stanie zagwarantować. To jest po prostu pewna fikcja, na której żerują politycy, i powiedzmy to sobie jasno, tak?
A poza tym no, weźmy pod uwagę też taką sytuację, że może jednak też dobrze byłoby bazować na obywatelach, którzy są czujni, kiedy widzą, że coś się dzieje nieciekawego, to zgłaszają. Taka sytuacja była, pamiętam, z Portugalczykami bodaj, których wzięto za uchodźców syryjskich bądź dalej ze wschodu. Sytuacja była niesamowita, bo pamiętam, że nawet w zmowie z ludźmi był kierowca autobusu, do którego wsiedli ci Portugalczycy, to było chyba gdzieś w okolicach Bieszczad naszych, oni przyjechali sobie z plecaczkami po prostu oglądać, a ludzie zwrócili uwagę, że to na pewno są uchodźcy, więc kierowca zawiózł autobus prosto do Straży Granicznej, gdzie tych potencjalnych rzekomych uchodźców sprawdzono. No, nie wiem, czy oni się potem śmiali, czy płakali, ale niemniej jednak obywatele są czujni. Zmieniamy temat. 100 dni rządu Beaty Szydło. W exposé było 50 obietnic wyborczych. Dzisiaj rano premier podsumowała 100 dni pracy swojego rządu na porannej konferencji. Wyliczała różne ustawy, które zostały dokonane, zrobione, te, które trafiły do Sejmu. My bierzemy pod uwagę ustawy związane z gospodarką. Jak państwo oceniają 100 dni rządu? Ale pod względem gospodarczym.
Ja chciałem rozczarować panią redaktor i czytelnik i słuchaczy, a mianowicie ja uważam, że to jest znowu show PR-owski. Ja jestem przeciwnikiem oceniania na podstawie 100 dni. To fantastycznie brzmi, 100 dni rządu, 100 dni Napoleona.
Ale co rząd, to te 100 dni jest brane ja tego, pod
ja tego
uwagę.
Absolutnie, i... Ja tego absolutnie nie rozumiem, dlatego że jeżeli przychodzi nowy rząd, czy przychodzi nowy prezes do firmy, to pierwsze 3 miesiące to są w dużej mierze miesiące rozpoznawcze, pewne rzeczy się ustala. Oczywiście politycy się szykują dłużej do objęcia rządów, więc powinni mieć rozpoznany problem. Natomiast ja jestem bardzo powściągliwy w ocenianiu tego właśnie takich studniowych periodów czy odcinków czasu. Wolałbym oceniać po roku, bo to jest realny program. Natomiast to, co mi się podobało, no generalnie z pewnymi uwagami podoba mi się plan wicepremiera Morawieckiego, bo jest to pewne całościowe spojrzenie na gospodarkę. Ja tydzień temu, ja tydzień temu mówiłem o słabościach, jak na przykład no, kwestie instytucjonalne czy e-administracja, i tego się nie da w łatwy sposób przekonać. Też w tym studio kilkakrotnie mówiłem, że mimo wszelkich zastrzeżeń jestem zwolennikiem programu 500+, no i mamy taką ustawę. To, co wszyscy krytykują, a ja bym powiedział, że to jest i na plus, i na minus, absurdalnie potoczyły się losy tak zwanego podatku handlowego, podatek, który miał być od wielkich sieci handlowych.
Dzisiaj premier przyznał, że się do błędu.
Nagle się okazał powszechnym podatkiem od handlu, który miał jeszcze bardziej uderzyć w polskie biznesy, czy w elektroniczne biznesy. Natomiast może państwa zdziwię, ale ja z pewnym szacunkiem podchodzę do tego, że jednak PiS pod ogniem krytyki się wycofał. Ja pamiętam, jak poprzedni rząd wielokrotnie zgłaszał różne projekty, były powszechnie krytykowane i tak naprawdę nie było żadnej reakcji i przechodziło w wersji takiej, jak sobie wymyślił Jan Wincent Rostowski, co było po prostu szkodliwe dla gospodarki. W tym przypadku akurat Ministerstwo Finansów absolutnie źle pojechało z podatkiem handlowym. W bardzo złą stronę to się rozwinęło, ale szacunek pewien za to, że potrafili się wycofać po konsultacjach. A to, co jest, no jednak okazało się, że 100 dni to jest dużo czasu na pewne działania, no to jednak skala wymian i roszad personalnych w spółkach i różnych instytucjach jest zupełnie nieprawdopodobna. Ja nie jestem naiwnym idealistą, ja wiedziałem, że zmiany personalne będą następować, natomiast szybkość i głębokość tych zmian no budzi moje jednak zdumienie, pewien niepokój. Część tych zmian jest dobra, tak jak w PGNiG-u, czy może dobra, nie chcę oceniać, jest po prostu zrozumiała, bo na przykład prezes Woźniak jest niewątpliwie ekspertem od kwestii związanych z gazem, no ale z drugiej strony słyszymy o dziwacznych nominacjach, dziwne w administracji rzeczy się dzieją, wyrzuca się dyrektorów z urzędów wojewódzkich na podstawie tego, kiedy ich zatrudniono, a nie tego, jak się ocenia ich pracę. I tutaj tak naprawdę te 100 dni, no to nowa władza wykorzystała bardzo skutecznie, ale nie zawsze dobrze.
Co do zmian w instytucjach i spółkach Skarbu Państwa, to się tutaj w 100% a propos 100 dni, 100% zgadzam z Arturem.
Poszło.
Bardzo, bardzo i to w takim tempie dość mocnym, co nie znaczy, że też nie mam takiego poczucia, jakby obserwując te zmiany, że było to już wcześniej ładnie przygotowane. To też było czasem w niektórych obszarach, mam wrażenie, złapanki. O czym się pewnie przekonamy później po tym, jak będzie realizowany ten, tak, po efektach. Co do tych 100 dni i tych różnych obietnic, ich potem, no, większość się nie udało zrealizować, ale tutaj też się zgadzam z Arturem. Nie wymagam od nikogo, żeby w 100 dni coś tam zrobił, tak? Bo pośpiech w stanowieniu prawa naprawdę nie jest dobry, tak? Więc to nie o to chodzi, żeby zmieścić się w czasie, bo to nie są żadne wyścigi, tylko o to chodzi, żeby te wszystkie ustawy i projekty były dobre, tak? I w momencie, kiedy je przyjmujemy, nie sugerujemy się tym, że ktoś nam obiecał, że w 100 dni, tylko żeby one były dobre. Więc tutaj też nie cisnęłabym, nie wyliczała, że się nie udało w 100 dni. Liczę na to, że będą to po prostu dobre ustawy, dobre rozporządzenia. Z tego, co się uda, chociaż z drugiej strony też tak sobie myślałam, że skoro od tylu lat się przygotowywano do przejęcia tej władzy, to te ustawy i te rozporządzenia i to stanowienie prawa już jest trochę czymś więcej niż jakimś luźnym projektem czy hasłem. bo są takie obszary, jak chociażby no nie gospodarczy do końca, ale jak na przykład media, gdzie wyjęto z szuflady gotową ustawę medialną, więc myślałam, że co do tych innych obszarów, zwłaszcza gospodarczych, też już są to bardziej gotowe projekty niż tylko hasła. Więc tu jakbyś gdzieś tam rozczarowałam. Co do tego, co przyjęto na przykład, nie wiem, dla mnie w przeciwieństwie do tego, co powiedział Artur, program 500+, to jest straszliwy bubel. Ostatnio taki bubel widziałam, to dotyczył też na prędce przegłosowany, dotyczył żywienia w szkołach i sklepików. I tutaj też mam takie wrażenie, że ten 500+ jest niedopracowany, bo po pierwsze, nie podoba mi się to, że prawo do 500+ na drugie i każde kolejne mają ludzie majętni, ale już im się sugeruje, żeby z tego prawa nie korzystali. Co jest po prostu niedopuszczalne.
No ale Wiola, to były dwie wypowiedzi. No to,
tak
to
czy
nie
inaczej,
jest,
nie powinny
sugeruje.
Były się w ogóle zdarzyć, zwłaszcza z ust osób
ale to mówił władzy, minister tak? Morawiecki, który dał
przepraszam, ale
siebie
jest to nie
i stwierdził,
na miejscu.
Że on stać go na to, żeby
niech
nie korzystać.
Niech to zatrzyma dla siebie
tę
informację, nie powinien jej dystrybuować publicznie.
No ale on
druga
ma prawo
rzecz,
do
nie podoba mi się ta formuła.
Nie tylko mądrych, Wiola,
nie
no.
Podoba mi się ta formuła pod tytułem 500 zł na drugie i kolejne dziecko, ale do czasu pełnoletności pierwszego dziecka. Bo to jest też taka dość karkołomna formuła, tak? Bo teraz co? Ci, którzy mają dziecko po dziecku, będą dłużej otrzymywali tą pomoc. To dziecko, które ma nieszczęście mieć starsze rodzeństwo, będzie krócej korzystało z tej pomocy. No to jest też jakieś takie zdarzenie, nie wiem, historia bardziej losowa niż oparta na jakichś przesłankach dotyczących czego? Sprawiedliwości. Nie wiem, nie podoba mi się akurat ta ustawa, więc jedna z niszy, które zostały przyjęte, no mi akurat nie jest dla mnie, moim zdaniem jest niedopracowanym bublem. Dlatego nie rozliczałabym rządu z żadnych 100 dni, tylko z efektów. Ja mogę poczekać 100 i jeszcze kolejne 100.
To będziemy wracać do tego.
Ale
z
w momencie, kiedy to będą naprawdę dobre ustawy.
Prezes Kloskowski.
No ja powiem tak, oczywiście dobry menadżer wchodzący na poziomie mikroprzedsiębiorstwa, po 100 dniach on dopiero wie, jak to przedsiębiorstwo wygląda. Wygląda i dopiero przygotuje sobie jakiekolwiek akcje. Co dopiero, jeżeli mówimy o polityce makroekonomicznej, mówimy o poziomie kraju. Nie ma opcji, żeby w ogóle kogokolwiek za co rozliczać. I powiem, że to, że weszły dwa projekty, to i tak jest sukces, że one weszły. Ja już pomijam tego, jakie one są, bo mamy tak naprawdę 500+ i podatek bankowy. Podatek bankowy zawsze oceniałem bardzo krytycznie i uważam, że zarówno na poziomie detalu, jak i na poziomie korporacyjnym klienci zapłacą za ten podatek. I na poziomie korporacyjnym ja już takie dowody mam, że przerzucany jest, podwyższany jest koszt pieniądza. Na poziomie detalicznym nie obserwowałem tej sytuacji. Jeżeli chodzi z kolei o 500+, który wszedł, to ja z kolei powiem, że ja naprawdę jestem ciekawy. Ciekawy jestem, jaki będzie miał wpływ na gospodarkę. To znaczy, jak te kilkanaście miliardów złotych, jaki spowoduje ruch w przedsiębiorstwach. Gdzie one zostaną wydane, jak one zostaną te pieniądze dystrybuowane i jaki będzie tego efekt. Natomiast musimy poczekać, myślę, że pół roku, rok, żeby w ogóle się dowiedzieć, jak te pieniądze krążą.
Ale z drugiej strony, jakby tutaj zgadzając się, że to będzie bardzo ciekawe, no jednak może być taki mocny punkt wydatkowy w czerwcu, dlatego że najprawdopodobniej będzie tak, że w czerwcu rodziny dostaną te pieniądze.
Wszyscy pojadą.
Tak, trzy miesiące wstecz i to rzeczywiście będzie oznaczało, że do polskich rodzin trafi około 7 miliardów złotych w jednym momencie i to może być gospodarczo bardzo ciekawe.
Do dyskusji wrócimy po 10:30. 10:33, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Wioleta Kakowska, meringtrójmiasto.pl, Artur Kiełbasiński, Gazeta Wyborcza, Wyborcza BIS, Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk imienia Lecha Wałęsy. To jeszcze porozmawiajmy trochę na temat prawa i to też poniekąd wpisuje się w 100 dni rządu. Polska jest europejskim liderem w szybkości i obszerności zmiany prawa wynika z raportu firmy Grant Norton. W 2015 roku posłowie i administracja wyprodukowali prawie 30 tysięcy stron ustaw i rozporządzeń. To się okazuje, że żeby poznać prawo i te wszystkie zmiany, które się dokonują codziennie, to przedsiębiorca powinien przeznaczyć na to 4 godziny czytania rozmaitych rozporządzeń dziennie. Panie prezesie, jak pan sobie z tym radzi?
Ja może od razu, bo to nie jest problem ilości, ale jakości. I ja powiem szczerze, z mojego podwórka, ja bym chciał, żeby mnie obowiązywało prawo europejskie. Żebym miał takie samo prawo, jak moi koledzy w Norwegii, Szwecji, zarządzający lotniskami. Natomiast jaki ja problem widzę w tej filozofii takiej polskiej jest, żebyśmy zawsze podkręcili mocniej śrubkę, która gdzieś tam została dokręcona na jakimś poziomie. I skutek jest taki, że porty lotnicze w Polsce, bo tego to dotyczy, tracą swoją pozycję konkurencyjną w stosunku do portów lotniczych w Europie. Ponieważ w wielu przepisach szczegółowych u nas ta śruba jest dokręcana do granic możliwości. To znaczy, oczywiście, co oznacza to dokręcanie śruby? Generuje to koszty dla nas, wyższe koszty funkcjonowania. I mamy skutek taki, że najprostszy przykład taki obrazowy. Na lotnisku w Manchesterze, które obsługuje kilkanaście milionów pasażerów, jest 40 osób w zakładowej lotniskowej straży pożarnej i na lotnisku w Gdańsku jest również 40 osób, ale które obsługuje 4 miliony, ale również na lotnisku, które obsługuje milion pasażerów w Polsce, jest też 40 strażaków. Poziom zabezpieczenia przeciwpożarowego jest taki ważny, prawda? To wszyscy mamy na względzie to bezpieczeństwo. Tylko co mówią przepisy europejskie? Przepisy europejskie mówią tak. Materiał ma być uszyty na miarę, czyli masz zrobić analizę bezpieczeństwa i sam ocenić, ilu powinno być strażaków i gdzie. No i teraz wiadomo, mamy port lotniczy w Radomiu, gdzie mamy jeden lot dziennie, to można ten garnitur ze strażaków uszyć inaczej niż w porcie lotniczym w Gdańsku, który już ma 4 miliony pasażerów, niż na lotnisku Chopina w Warszawie, które ma 12 i tak dalej, i tak dalej. I to mówi przepis europejski. Co mówi przepis krajowy? Że oprócz tego, że masz uszyć na miarę, to jeszcze musisz mieć tyle wozów strażackich, a na każdym wozie musisz mieć tylu strażaków. Skutek jest taki i dochodzą jeszcze kolejne. A jak przekroczysz kolejne 3 miliony pasażerów, to musisz zatrudnić kolejnych strażaków. I skutek jest taki, że naprawdę te koszty funkcjonowania podnoszą się niemiłosiernie i ja naprawdę nie potrafię czasami. Strażacy to jest przykład. Wiele działek lotniskowych to ma. Przychodzi do mnie przewoźnik i mówi, jak to możliwe, że ja negocjuję z portem norweskim, gdzie poziom zarobków pracowników jest zdecydowanie wyższy i ty nie jesteś w stanie mi zaproponować takich samych opłat lotniskowych jak w Norwegii. Ja się zastanawiam, no jak to jest możliwe? Ale to jest możliwe tym, że przepisy szczegółowe w Polsce zwiększają koszty nasze funkcjonowania w sposób dramatyczny.
A od początku przejęcia władzy nasz rząd też popisał się sprawnością w liczbie pisanych.
No tutaj nie wiem, czy słowo sprawność jest najbardziej adekwatne, no ale z tego raportu, o którym rozmawiamy, wynika, że od początku funkcjonowania nowego rządu do końca roku opublikowano w Dzienniku Ustaw, uwaga, 483 ustawy i rozporządzenia, a takim zupełnym rekordem to był okres od 28 do 31 grudnia, czyli ostatnie 4 dni roku, kiedy opublikowano 182 akty prawne.
No, czego dotyczyły, pamiętasz, Artur?
To z bardzo, bardzo rozmaitych kwestii, od podatkowych po, tam były zmiany w kodeksie rodzinnym, masa, to jest niezwykła liczba w ogóle
różnych
przepisów
dziedzin życia,
z wszystkich
tak?
dziedzin życia. I teraz są jakby dwa zastrzeżenia. Niestety z rozporządzeniami to jest tak, że bardzo często myśmy uchwalali jakieś ustawy, a potem ministerstwa przez całe miesiące, a nawet tak. lata nie wydawały tych przepisów wykonawczych. I jeżeli tutaj się pojawiają rozporządzenia z tych powodów, no to jest dobre i to jest zrozumiałe, bo pewne przyspieszenie rzeczywiście nastąpiło. Natomiast ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, żeby prawo było jak najbardziej lakoniczne, żeby nie tworzyć bardzo szczegółowego prawa, żeby właśnie nie brnąć w takie szczegóły, o których mówi pan prezes, że ktoś w Warszawie będzie ustalał, ile ma być wozów strażackich. No tylko to jest kwestia zupełnie innej organizacji tego prawa. Ale ja napisałem tekst, który jest dzisiaj w Gazecie Wyborczej na ten temat i Roman Nowosielski, znany gdański adwokat, powiedział rzecz wyjątkowo ciekawą, a mianowicie on ocenia, że jednoznacznie za ten stan rzeczy odpowiadają politycy, dlatego że gdyby politycy mieli wizję rozwojową, tak naprawdę jest wizja, jest pewna strategia i realizujemy, idziemy w jakimś kierunku i prawo wtedy jest narzędziem do osiągania tego celu. Natomiast w Polsce prawo staje się jakby celem samym w sobie, bardzo często służy do załatwiania bieżących rzeczy, a nie jakichś strategicznych takich rozwiązań. No ale ja tutaj też zawsze wrzucę do ogródka, że niestety my tworzymy bardzo szczegółowe prawo, bo w Polsce bardzo długo się czeka na rozstrzygnięcie w sądzie albo przed urzędem i po to, żeby ominąć, teoretycznie po to, żeby ominąć postępowanie sądowe, tworzy się takie kazuistyczne prawo szczegółowe, które ma jakby wykluczać możliwość zaistnienia konfliktu.
To które oczywiście wylicza tę ilość wozów strażackich.
Dokładnie. I oczywiście to prawo źle działa, to prawo potem staje się takim, krępuje działania przedsiębiorców, ale też w innych sferach życia, bo to nie tylko w gospodarce. No a poza tym powiedzmy szczerze, przy takiej liczbie zmian, takie jest porównanie, że gdyby te wszystkie akty prawne ułożyć jeden na drugim, które w zeszłym roku ułożono, te kartki po prostu, to by było prawie 3 metry nowego prawa, tak? I to jest coś zupełnie niebywałego. I tak naprawdę w tym momencie nie można mówić o żadnej pewności prawnej, o żadnej stabilności. Wręcz nie można mówić, że obywatel w relacjach z państwem czy w relacjach z firmami może czuć się bezpieczny. To jest po prostu absurdalna, koszmarna sytuacja.
No ja i dalej widać pewną nierównowagę między dużymi przedsiębiorstwami, które po prostu sobie prawnika zatrudnią, a małe, które firmą, nie może.
No ja przypomnę, że był taki premier nawet mieszkający niedaleko od naszego studia, który kiedyś zapowiadał, że jak będzie wchodziło jakiekolwiek nowe prawo, to inne obowiązki będą wycofywane tak, żeby zachować tą równowagę. Niestety ta zapowiedź premiera Tuska, bo oczywiście o nim mówię, pozostała w sferze zapowiedzi premiera Tuska, czyli jest na takiej dużej półce rzeczy, których Donald Tusk nie zrobił.
No to jest w takim razie rzecz do zrobienia przez Morawieckiego, który zapowiedział konstytucję dla biznesu.
Ale pani redaktor,
może tutaj się coś
ja przepraszam, ale jestem ogromnym pesymistą, bo ja tutaj się wyzłośliwiałem na premierze Tusku, ale to jest no taka tendencja w ogóle całej polskiej administracji, wszystkich polskich kolejnych rządów. Z kolei profesor Cieślak z Uniwersytetu Gdańskiego użył takiego bardzo ciekawego porównania, gdy rozmawialiśmy o tym tworzonym prawie, że dla wielu polityków to, że zmienili jakąś ustawę, to jest dowód ich skuteczności.
Że jakby, pracują.
Tak, i to jest jakby racja w ogóle
ich istnienia. No, ale tak jest, podajemy przecież ile aktów prawnych zostało przyjętych. Nie patrzymy, co zostało przyjęte.
Ale zobaczcie, sesja objazdowa, prawda, pani premier tutaj w piekarni, tam gdzieś na wsi, no.
Natomiast ja powiem jeszcze jedną rzecz, chyba o tym prawie istotną. Tak jak patrzę na moją branżę, to prawo jest tworzone przez średni szczebel administracyjny. I co jest istotne moim zdaniem, i co jest chyba naszym problemem, pewnie nie tylko naszym, ale że niestety osoby tworzące prawo, osoby z tego średniego szczebla administracyjnego, one nigdy wcześniej nie pracowały w biznesie.
To jest problem,
bo gdyby te osoby pracowały w biznesie, to one właśnie to, co powiedział pan redaktor Kiełbasiński, że one już same upraszczałyby to prawo, robiłoby je uniwersalne, bo wiedziałoby, jakie ono będzie miało konsekwencje po tej drugiej stronie barykady.
Ale tutaj już nie wymagajmy za dużo. Wystarczy, żeby słuchali biznesu.
Ale właśnie
już byłoby lepiej.
To ja myślę właśnie, że się nie da słuchać. Ja bym chciał, żeby każdy obowiązkowo urzędnik przepracował 3 lata w biznesie. I wtedy będziemy mieli zupełnie nową jakość prawa.
Ja pamiętam taki przykład, bo niestety to jest arogancja całej klasy politycznej. Tu nie będziemy wymieniali żadnych partii. Rozmawialiśmy o programie MDM i w tym studio ja cytowałem mojego przyjaciela Marka Wielgo, to jest wybitny dziennikarz od nieruchomości, który doskonale zna się na wszystkich kwestiach i Marek ostrzegał na etapie tworzenia tego prawa i pisał o tym wielokrotnie w felietonach Wyborczej, że jakby wyłączenie całych segmentów pod tytułem rynek wtórny, tak. Budowa własnego, we własnym zakresie domu, co jest na wsi czy w małych miasteczkach normalne, że to jest w ogóle jakieś wynaturzenie. Posłowie no, a, w ogóle ale, nie zwracali...
Ale była też mowa o wsparciu budownictwa.
Nie,
to
ale posłowie w ogóle
dewelopera.
Nie zwracali uwagi no, na
właśnie,
to, co Marek mówił,
deweloperów.
A co myśmy powtarzali. I po roku ukazuje się raport Narodowego Banku Polskiego, w którym napisano, że to jest w ogóle dziwne prawo skrojone pod deweloperów, które daje im nieuzasadnione przywileje. I wtedy cała Polska łapie się za głowę, a zamiast no, łapać się za głowę, zamiast czytać raporty NBP-u, trzeba było czytać Marka Wielgo w Gazecie Wyborczej, gdzie, który ostrzegał, jak to będzie wyglądało.
Gdzie dostało się przy okazji bardzo solidnie firmom, które zajmowały się pośredniczeniem w
dokładnie
handlu
tak.
rynku wtórnym. Doszło
do zaburzenia
rynku.
Ja
nie jestem zwolenniczką teorii spiskowych, ale tutaj naprawdę jesteście taki cypewni, że nie wiedziano, co się przygotowuje.
Wiola chce wierzyć, że nie wiedziano, no, co się robi.
Znaczy, słuchajcie, z bieżącej praktyki gospodarczej ja dostaję wiele aktów prawnych dotyczących lotnictwa do opiniowania. Ale wiecie, ile mam na opinię? Jeden dzień.
Tak.
To jest w ogóle, ja powiem szczerze, ja nie opiniuję tych aktów prawnych.
Dzisiaj czasem bywa,
ludzi, swoich zespołów nie angażuję w tą pracę, bo ja wiem, że to jest syzyfowa praca, bo jak żeśmy nawet kiedyś robili takim nadludzkim wysiłkiem, próbowali coś zaopiniować, to nigdy nie przeszło.
Ale też powiedzmy szczerze i tutaj duże słowa uznania dla Piotra Dudy, który, no szefa Solidarności, który teraz jest też szefem Rady Dialogu Społecznego. Piotr Duda, mimo no, pokrewieństwa politycznego, tak to nazwijmy, z obecnym rządem, mniej więcej 3 tygodnie temu wysłał do premier Szydło bardzo jednoznaczny, nie chcę użyć słowa brutalny, ale bardzo jednoznaczny list, w którym no, zaprotestował przeciwko trybowi pracy nad niektórymi ustawami, między innymi powołując się na to, co pan prezes powiedział przed chwilą, czyli że są fikcyjne czasy czy okresy wyznaczone na terminy wyznaczone na opiniowanie nowych aktów prawnych, że to jest po prostu szyderstwo z prawa i myślę, że ten list podziałał jednak, bo to, co się dzieje na przykład z ustawą właśnie o podatku od handlu czy handlu wielkopowierzchniowego, jak miał pierwotnie być sformułowany ten podatek, pokazuje, że jednak no, pewne prace będzie to zmieniane, będzie jakiś element konsultacyjny uzgodniony, no ale ja bym sobie życzył właśnie, żeby to, o czym mówimy, żeby to, jak ktoś wykona jakąś pracę, opiniuje, żeby to przynajmniej było przeczytane, żeby po tym został chociaż ślad czy jakaś drobna zmiana w przepisach.
A nie odfajkowane,
tylko powiedziałbym, tu dodałbym jedną rzecz, że to nie jest sytuacja za obecnego rządu. Ja chcę powiedzieć, że od kilkunastu lat
ale
tak prawo jest stanowione.
Zgadzamy
tak.
się. Zmieniamy temat. Będzie niższy 15-procentowy CIT dla małych firm. To rewolucja w podatkach. Bo tak ja większości dziennikarze określili, ale te
tak,
małe firmy niekoniecznie się
nie,
z tym zgadzają.
Trochę tak, ale ja mam taką pewną obawę w sobie. To znaczy, ja już się przekonałem, że jest duża grupa firm na świecie, a w Polsce szczególnie duża. Ja to mówię bez żadnych negatywnych konotacji, które jak przeczytają, że do jakiegoś obrotu jest niższy podatek, a potem wyższy, to nagle się okaże, że z jednej dużej spółki mamy dwie małe spółki, gdzie jest ten sam prezes, ten sam skład właścicielski i tak naprawdę, że może to służyć na pewnym etapie do no, nieetycznych działań optymalizacyjnych, tak to nazwijmy. Tak?
Ten obrot to 1 200 000 euro rocznego
tak, więc,
obrotu.
Więc to dla dużej masy takich średnich firm to może być pokusa na to, żeby rozbijać działalność, nie konsolidować się, a niestety to jest tak, że w naszej gospodarce jednak ta współpraca czy konsolidacja jest niezbędna. My czasami mamy za bardzo rozdrobniony ten biznes, on jest za słaby, nie inwestuje, bo nie ma środków, bo jest za mały, a teraz będzie taka zachęta do tego, żeby jeszcze się bardziej rozdrobnić. W związku z tym mam taką obawę, że to nie będzie idealne rozwiązanie. Idealnym rozwiązaniem, jeśli można pani Szydło i panu ministrowi Szałamasze doradzić, to ja bym chciał, żeby wszystkie firmy płaciły CIT, a jednocześnie 15-procentowy, a jednocześnie przepisy były na tyle jasne, że naprawdę wszyscy by ten CIT płacili tak jak trzeba. Nie opłacałoby się uciekać. Dlatego, że proszę państwa, z innych danych statystycznych wynika, że co najmniej połowa firm w Polsce w ogóle nie płaci CIT-u. Tak, bo po prostu ma prawdziwe albo fikcyjne takie koszty, że od tego podatku ucieka. W związku z tym obniżajmy podatki, upraszczajmy podatki. Natomiast obniżenie podatku dla jednej grupy trochę kosztem innej. To nie jest uproszczenie, tylko to jest skomplikowanie systemu, więc no, mam bardzo podzielone zdanie. Niższe podatki tak, prostsze podatki tak, ale nie w taki sposób.
Zwłaszcza, że tutaj też chyba chodziło o to, żeby pomóc tym takim naprawdę drobnym, a ci naprawdę drobni
to
są PIT na PIT-cie.
I oni się zaczęli burzyć, że ich to nie będzie dotyczyło, bo rzeczywiście PIT płacą. To porozmawiajmy jeszcze o atomie, do którego wracamy jak bumerang. Celem rządu jest przekonanie do korzyści płynących z budowy elektrowni jądrowej w Polsce, ale ostateczna decyzja w tej sprawie powinna zostać w referendum, uważa minister skarbu Dawid Jackiewicz. Referendum w sprawie elektrowni oddala, przybliża moment powstania jej w naszym kraju, czy właściwie o co chodzi?
Jak usłyszałam słowa ministra, po prostu byłam mocno zdziwiona, powiem najdelikatniej, bo temat pod tytułem co ludzie powiedzą, tak, i czy chcą tego, czy nie, jest wałkowany od ładnych paru lat. Jak ktoś śledzi to, co się dzieje wokół elektrowni atomowej, a ja akurat to robię, to zwróciłby na uwagę na to, że właściwie czegoś takiego jak dyskusja społeczna wokół tej elektrowni było najwięcej. Nam brakuje jakby już konkretnych działań pod tytułem budujemy. Ten temat już został omówiony,
finansowanie,
tak,
to potem
omówiony w społeczeństwie na różne sposoby. Tam ekipa, która ma się tym zajmować, czyli PGEJ1, robiła różne formy sondaży, spotkań społecznych, edukacyjnych. Tam chyba nawet wyjazdy studyjne zagraniczne były dla
mieszkańców
środowisk.
Nawet.
Tak. Dlatego na przykład też się zdziwiłam, bo dzisiaj gdzieś przeczytałam, że jakiś wójt Choczewa twierdzi jak najbardziej, bo nam brakuje wciąż informacji i tutaj z takich zgody i uzgodnień. Nieprawda. Jest to po prostu nieprawda. To coś takiego jak konsultacje społeczne były właściwie szerokim frontem prowadzone. Obawiam się jednej rzeczy. Po prostu głównie chodzi o to, żeby nie zbudować tej elektrowni, co moim zdaniem przy tak daleko posuniętych pracach jest po prostu marnotrawstwem publicznych pieniędzy, bo już któryś raz to zrobiono, czy drugi raz to zrobiono.
A poza tym referendum, jeśli referendum, cały kraj się wypowiada, czy miejscowości, w których mogłaby potencjalnie powstać?
W tym samym wywiadzie, bo to chodziło o jakiś wywiad, minister odpowiedzialny za te słowa,
Jackiewicz,
też powiedział, że będzie w najbliższych dniach, powstaną jakieś raporty i będą rozliczali spółki Skarbu Państwa, różne instytucje z tego, jak nimi zarządzający menadżerowie wydatkowali publiczne pieniądze i tam była taka sugestia, że no dość tak sobie swobodnie publicznymi pieniędzmi rozporządzano. Ja uważam, że właśnie robienie takiego referendum byłoby takim marnotrawstwem publicznych pieniędzy. Ten temat, jeżeli chodzi o uzgodnienia społeczne, naprawdę został rozwałkowany na wszystkie sposoby. Nam zabrakło tych konkretnych, twardych działań już, tak? Bo dalej jesteśmy na etapie tych różnych uwarunkowań środowiskowych, co już jest być może jakimś, to już jest jakieś działanie twarde, ale nam brakuje właśnie tego momentu, budujemy czy nie.
Ja mam bardzo zmieszane uczucia, znowu tak jak z podatkiem, a mianowicie ja jestem w ogóle zwolennikiem referendów. Ja bym chciał, żeby one się odbywały na poziomie krajowym, gminnym, regionalnym, bo to ja jestem generalnie zwolennikiem takiej formy demokracji bezpośredniej. Więc generalnie
społeczeństwo obywatelskie.
Tak, co do zasady tak. Natomiast w przypadku elektrowni atomowej mam taką bardzo poważną obawę. To nie byłaby merytoryczna debata ekspercka i taka dyskusja o przyszłości energetyki.
Ona się już odbyła kilka lat temu.
Tylko to jednak by było straszenie Czernobylem, absurdalne bez względu na to, że to zupełnie inna technologia i tu by tak naprawdę była wiedza kontra emocje, a w polskim społeczeństwie jak mamy wiedzę kontra emocje, zawsze wygrają emocje i to takie wręcz histeryczne. Ja widziałem kilka takich instalacji czy rzeczy, które szykowali zieloni w związku z energetyką jądrową, to jest po prostu takie dość prymitywne straszenie i nic więcej, więc tak naprawdę referendum by zamknęło drogę do budowy elektrowni jądrowej.
to jest też, mam takie poczucie, że to jest takie, nie, to nie nasz projekt, my nie będziemy go kontynuować. Co jest bardzo złe, bo niezależnie od tego, kto sprawuje władzę, powinna być jakaś ciągłość tych projektów. Bo teraz sobie wyobraźmy sytuację, sztandarowym projektem obecnej ekipy jest przekop Mierzei, tak? Pytanie, co się zmieni w układzie politycznym w najbliższych latach? Czy się uda to dokończyć, czy nastąpi zmiana władzy? I w tym momencie, niezależnie od tego, zasypiamy, czy mi się Mierzei podoba ten pomysł, czy nie, czy ludziom się podoba, czy nie, skoro już raz powiedziano, że róbmy coś, wydajemy się na to jakieś środki, analizujemy, to są potężne pieniądze na takie analizy, tak? To niezależnie od tego, kto przejmie tę władzę, to skoro to już tak daleko zaszło, ludzie
że
byli
już
w miarę przygotowani
i przekonani. Nie wspomnimy o kierunkach, które na uczelniach powstały właśnie pod elektrownię atomową.
Tak, to dokończmy to. Już kiedyś się zatrzymaliśmy, tak? W którymś momencie, który nie był specjalnie dobry, bo tam naprawdę już też twarde konstrukcje, które są do dziś powstały, wydano na to naprawdę poważne pieniądze, znowu jesteśmy w takim momencie.
A ja bym powiedział, jak nie wiesz, co zrobić, to ogłoś, że będzie referendum w danej sprawie. No. Ja to ewidentnie wiążę z sytuacją na Śląsku, którą mamy, i z sytuacją w ogóle energetyczną naszego kraju. Dzisiaj mówienie o budowie energetyki atomowej jest mówieniem pod prąd. I to jest problem, który dzisiaj, bo jak zakomunikować tam na południu, że właśnie idziemy w energetykę atomową. I dlatego najlepiej powiedzieć, to nawet nie my chcemy. To przecież ludzie w referendum zadecydowali, że tak ma być. Także ja to tak odbieram tą inicjatywę.
To jeszcze na koniec, panie prezesie.
Ale to właśnie opóźni budowę. Jeszcze bardziej opóźni budowę.
To jeszcze na koniec do pana prezesa pytanie. Jakie nowe kierunki z lotniska w Gdańsku na lato? Na lato, w najbliższym czasie.
Znaczy, ja powiem tak, te nowe, które nie zostały ogłoszone, to oczywiście nie mogą być przeze mnie zdradzone.
Ale
powiem,
będzie
że
ich
są
trochę
w przygotowaniu, na pewno jeszcze zaskoczymy w tym roku. Mam nadzieję, że zaskoczymy jednym dużym projektem, natomiast tutaj znowu nie wszystko od nas zależy. Już na poziomie lotniska jest wszystko zamknięte, natomiast pamiętajmy, że zawsze musi być też ta, jest przewoźnik, jest lotnisko i jest drugie lotnisko. I szykuje się taki fajny projekt, w którym moglibyśmy powalczyć z PKP, więc chcemy w niego wejść, ale jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. Natomiast na razie to niestety ta nudna Skandynawia i Sztokholm. Sztokholm by SAS, Sztokholm by Ryanair. No i jesteśmy wikingami dalej.
No i mamy szansę poznać bardzo porządnie Skandynawię. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Artur Kiełbasiński, Gazeta Wyborcza, Wyborcza BIS, Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk imienia Lecha Wałęsy. Za chwilę wiadomości w Radiu Gdańsk, po nich Gdynia Główna Osobista, Piotr Jacoń i gość Dorota Kolak. A ja państwu jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Dziękujemy.
Do usłyszenia. Dziękujemy. Do widzenia.